dokumentów z muzeum dotyczącymi rezerwacji, blokad pokoi i apartamentów i płatności.
Jednym z ostatnich elementów tej układanki ma być przesłuchanie ówczesnego dyrektora muzeum, a dziś prezydenta RP.
Prokurator zwrócił się drogą służbową do kancelarii prezydenta o wskazanie możliwej daty przesłuchania w charakterze świadka pana prezydenta Karola Nawrockiego.
Kiedy mogłoby dojść do przesłuchania, na razie nie wiadomo.
Trudno wymagać, żeby to prokurator wyznaczał termin ewentualnego przesłuchania, tylko pan prezydent Karol Nawrocki, od jego kalendarza właściwie zależy, kiedy to przesłuchanie może nastąpić.
Póki co prokuratura przedłużyła śledztwo do drugiej połowy maja. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
Rosja chce mediować między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a Iranem.
Moskwa to jeden z wygranych trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu. Dlaczego? O tym Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej Radia TOK FM.
Z powodu rozpętanej przez USA i Izrael wojny Rosja wraca do dyplomatycznej pierwszej ligi. Putin, sojusznik Teheranu, może pośredniczyć w rozmowach. Zwiększa tym samym rolę Rosji na Bliskim Wschodzie, gdzie Moskwa nie miała ostatnio dobrej pasy. Straciła tam na przykład sojusznika w postaci obalonego syryjskiego dyktatora Bashara al-Assada. Co dla Putina nawet ważniejsze, wojna to dla Kremla okazja, żeby polepszyć relacje z Trumpem, a to może go jeszcze bardziej oddalić od Ukrainy. To właśnie ona może być dużym przegranym bliskowschodniego konfliktu. Kijów próbuje ratować sytuację, oferując krajom Zatoki pomoc w walce z irańskimi dronami. Ale to mało, w szczególności, że Rosja dzięki wojnie Trumpa i Netanyahu zyskała dodatkowe środki na kontynuowanie swojej specjalnej operacji terrorystycznej, bo do budżetu Moskwy trafia więcej środków dzięki wzrostowi cen ropy, do czego doprowadziła irańska blokada cieśniny Ormuz. W Europie już pojawiły się pomysły, garduje zatem przyjaciel Putina premier Węgier, by wycofać się z sankcji i wrócić do sprowadzania surowców z Rosji. Putin korzysta więc dyplomatycznie, gospodarczo i strategicznie, bo dzieli Europę, choć to akurat robi z pomocą Viktora Orbana od dawna. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Największym zagrożeniem, które może wywołać lokalne braki paliw na stacjach, nie są niewystarczające rezerwy czy zerwane łańcuchy dostaw, ale dezinformacja, przekonuje minister energii Miłosz Motyka.
Jak zapewnia w odpowiedzi na pytanie reportera TOK FM Tomasza Fęskiego, Polska konsekwentnie powiększa swoją powierzchnię magazynową, która jest dziś zapełniona zapasami paliw.
W tej powierzchni ponad 4 miliony metrów sześciennych ropy, blisko 3 miliony metrów sześciennych paliw jest zabezpieczonych. Polska pod kątem rezerw także jest na odpowiednio wymaganym poziomie i przez prawo wspólnotowe i przez nasze wewnętrzne uregulowania. Ten poziom jest absolutnie niezagrożony i nie ma żadnego ryzyka, by te zapasy musiały być uruchamiane. I bardzo niebezpiecznym jest sugerowanie, że może dochodzić do jakiegoś kryzysu naftowego, który mógłby spowodować przerwy w dostawach, panikę, która przełożyłaby się na brak surowca na stacjach. To właśnie taka dezinformacja może lokalnie powodować braki na konkretnych stacjach. Mamy działania Orlenu obniżające marże, mamy działania Orlenu związane z upustami. Jeżeli sytuacja będzie się rozwijała w kierunku wzrostu cen, rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Andrzejem Domańskim, to nie wykluczamy żadnego scenariusza.
Mówią państwo o rezerwach, o milionach metrów sześciennych paliw, które mamy zmagazynowane. Gdybyśmy mieli taką sytuację, że na przykład łańcuchy dostaw zostają przerwane, co nam to daje? Jakie bezpieczeństwo, na ile tego paliwa wystarczy? Tak obrazowo, żeby słuchacze, widzowie zrozumieli.
Ponad 90 dni w sytuacji zerwania absolutnie łańcuchu dostaw.
Ewentualne ich naruszenie, uruchomienie, w jakiej sytuacji może nastąpić?
Rezerwy mogą zostać uruchomione na wniosek. Z takimi decyzjami mieliśmy do czynienia nawet w momentach, gdy nie było żadnego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Zwracamy tylko uwagę, że jest to narzędzie, które zwiększa podaż surowca na rynek, może przy odpowiednim jego zachwianiu powodować braki surowca, wówczas nazywane awarią dystrybutorów. Tego wolelibyśmy uniknąć. To pod kątem historii, pod kątem przyszłości na szczęście tego nie przewidujemy.
Odblokowanie światowych rezerw ropy będzie dziś tematem rozmów grupy G7. A teraz w TOK 360 Sejm, gdzie na sali plenarnej trwa debata nad projektem ustawy reformującej Państwową Inspekcję Pracy.
To projekt rządowy, który ma ułatwić walkę z umowami śmieciowymi.
Projekt, który teoretycznie powinna poprzeć cała koalicja, ale w praktyce wchodzący w jej skład ludowcy chcą w przepisach przygotowanych przez ministrę pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy wprowadzić pewne zmiany.
W sejmowym studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, czy to oznacza, że może być problem z większością dla tej ustawy?
Nie, raczej problemów nie powinno powinno być, choć PSL nie odpuszcza i zgłasza kolejne poprawki do rządowego projektu, mówi szef klubu ludowców Krzysztof Paszyk.
One wyjdą naprzeciw na pewno zasadniczym postulatom przedsiębiorców, których reprezentujemy i których interesu bronimy, bo nie może jakaś taka ideologia i nastawienie działać przeciwko nim. To oni jednak dają pracę, dają zatrudnienie, budują polską gospodarkę i nie możemy teraz, chcąc chronić, co bardzo oczywiście słuszne i zacne, interesu pracowników, działać na niekorzyść wielu firm.
Jednocześnie dopytywany Krzysztof Paszyk podkreśla, że jest dobry klimat wokół reformy Państwowej Inspekcji Pracy, a to może oznaczać, że zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego jeszcze dziś odbędzie się głosowanie w tej sprawie.
Że to oznacza, że jest zgoda w koalicji co do obecnego kształtu tej ustawy i zostanie ta ustawa, krótko mówiąc, przegłosowana.
Panie redaktorze, to jest projekt rządowy. Jeżeli jest projekt rządowy, to znaczy, że ten projekt został ustalony przez 4, a w tej chwili 5 środowisk politycznych. W związku z tym procedujemy projekt rządowy. Jak będzie, zobaczymy.
Bo zdaniem Włodzimierza Czarzastego w Sejmie wszystko zdarzyć się może.
A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękujemy. Dziś posłowie będą zajmować się także projektem ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do tego tematu wrócimy w TOK 360 po 13.20.
Pieniądze dla Polski z unijnego programu SAFE będą niezależnie od decyzji prezydenta. Mówił o tym w poranku TOK FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
Karol Nawrocki ma czas do 20 marca na podjęcie decyzji w sprawie rządowej ustawy wdrażającej unijną pożyczkę na zbrojenia w wysokości 180 miliardów złotych.
Ustawa reguluje, w jaki sposób pieniądze będą wydawane. Bez niej z unijnych funduszy skorzysta tylko wojsko, tłumaczył wiceminister obrony.
Na pewno pieniędzy nie dostanie Straż Graniczna, na pewno nie dostanie policja i na pewno nie będzie pieniędzy na mobilność wojskową, czyli na budowę konkretnych przepraw między Polską a Litwą, Polską a Czechami i Polską a Niemcami, które no, z punktu widzenia wojskowego są kluczowe, ale jeżeli chodzi o pieniądze dla wojska, to też nie jest tak, że wszystko jest tutaj w porządku. Mamy konieczność przerzucenia wszystkich kontraktów do Agencji Uzbrojenia, negocjowania ich de facto od nowa w ramach innego mechanizmu i ryzyko, że wiele z tych kontraktów po prostu nie dojdzie do skutku.
Weta prezydenta do ustawy o finansowaniu polskiej obronności ze środków SAFE spodziewa się też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, o czym mówił w poranku TOK FM.
Na pewno nie można odmówić prezydentowi Nawrockiemu determinacji i tego, że jest zwierzęciem politycznym w przeciwieństwie do poprzedniego prezydenta. Natomiast mnie martwi jedno, jako obywatela, to, że agenda pana prezydenta Nawrockiego jest jedna. Utrudnić rządzenie rządowi Donalda Tuska. Nic innego go nie interesuje, dlatego, że wetowanie jest jego nawykiem i wetuje właściwie prawie wszystko, co się da zawetować. A jeżeli pod znakiem zapytania stawia największy program modernizacji polskiej armii. I to natychmiast. I dzisiaj prawie te 200 miliardów złotych prezydent chce odrzucić tylko i wyłącznie po to, żeby utrudnić rządzenie Donaldowi Tuskowi. No to jakże można pozytywnie oceniać tego typu motywacje dla rządzenia?
Prezydent złożył w Sejmie własny projekt o finansowaniu zbrojeń przez Narodowy Bank Polski. Nie ma tam jednak szczegółów dotyczących tego, skąd dokładnie te pieniądze miałyby pochodzić.
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie wygasza w jednej ze swoich placówek oddział internistyczny.
Personel informuje o sporym zaskoczeniu i chaosie związanym z decyzją dyrekcji. Dziś w tej sprawie ma się zebrać Rada Społeczna Szpitala.
A tym tematem zajmuje się Grzegorz Kozioł.
Personel nie chciał przed posiedzeniem Rady Społecznej oficjalnie wypowiadać się w tej sprawie, jednak anonimowo pracownicy oddziału internistycznego przy ulicy Mickiewicza informowali, że decyzja o wygaszaniu tam 40-łóżkowej interny była nagła. Ich zdaniem zapanował chaos, a pielęgniarki były w ostatni piątek zaskoczone obrotem sprawy. Dyrekcja także nie chciała ze mną rozmawiać. Poinformowała, że dopiero po spotkaniu Rady Społecznej Szpitala przedstawi swoje stanowisko. W tej sprawie wypowiedział się za to wiceprezydent Częstochowy Zdzisław Wolski, który przekonuje, że nie ma mowy o zamykaniu oddziału.
Dwójka lekarzy, którzy pozostali, nie są w stanie zapewnić pracy całego oddziału. I dlatego na oddziale zostało kilkanaście osób. Przyjęcia tych, którzy byli przewidywani do przyjęcia, trwają, tylko już nie na Mickiewicz, a na Zawodziu. W sensie takim zewnętrznym nic złego dla tych pacjentów się nie dzieje. Oczywiście wiele zawirowań, komplikacji, ale interes pacjentów jest zachowany.
Natomiast interes personelu już nie, zaznaczają związki zawodowe, które skierowały do magistratu pismo. Wyrażają w nim zaniepokojenie zawieszeniem działalności oddziału. W dokumencie czytamy, że działania dyrekcji, które nie były konsultowane ani ze stroną społeczną, ani z NFZ-em, godzą w bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Częstochowy. Grzegorz Kozioł, TOK FM.
pracownicy szpitala powiatowego w Lesku w Bieszczadach dostali za luty tylko 75% wynagrodzenia.
Jak tłumaczą władze placówki, budżet szpitala śmieci pustkami, a zadłużenie wynosi już 128 milionów złotych. O sytuacji personel został poinformowany dzień przed wypłatą.
Związkowcy twierdzą, że to efekt problemów systemowych i ograniczeń kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, mówi szefowa Szpitalnego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Magdalena Dąbrowska.
Nie chcemy brać odpowiedzialności za błędy systemowe, bo to trzeba powiedzieć wprost. To są po prostu błędy systemu. Już widać, już są pierwsze ofiary, można powiedzieć, tego wadliwego systemu, czyli my tutaj w szpitalu powiatowym.
W szpitalu pracuje około 350 osób. Związkowcy podkreślają, że jeśli brakująca część wynagrodzeń nie zostanie szybko wypłacona, możliwe są kolejne kroki, włącznie ze zgłoszeniem sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy i protestem.
Rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów zakazujących sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Teraz dokumentem zajmie się Sejm.
Lekarze alarmują, że problem korzystania z e-papierosów przez coraz młodsze osoby jest coraz większy, przybywa także uzależnionych.
Reporter Tok FM Szymon Kępka rozmawiał o tym z pulmonologiem, doktorem Piotrem Jankowskim.
Pewnie trochę inaczej społecznie patrzymy na ludzi, którzy korzystają z e-papierosów i są dorośli, a inaczej na dzieci i na młodzież. Co to robi z ich płucami?
Mówimy, że e-papierosy są pozbawione substancji smolistych. Tam jest dużo toksycznych substancji nadal i nadal jest prawie zawsze obecna nikotyna, która ma bardzo silny wpływ na młode osoby, przede wszystkim na rozwój ośrodkowego układu nerwowego, czyli po prostu zaburza połączenia między neuronami, powodując problemy z koncentracją, problemy ze snem. Do młodych ludzi trzeba mówić językiem młodych. Ja bym młodym osobom powiedział tak, nie stosujcie e-papierosów, bo to zaburza waszą wydolność fizyczną. Osoby stosujące e-papierosy mają tak samo złą wydolność fizyczną, tolerancję wysiłku jak osoby, które stosują zwykłe papierosy. Wpływ ważny e-papierosów na libido, także na zaburzenia erekcji. Były badania, które pokazują, że osoby, mężczyźni, młodzi mężczyźni, 25-latkowie, którzy stosują e-papierosy, mają 3 razy wyższe ryzyko zaburzeń erekcji niż osoby nie stosujące tych urządzeń. I również wpływ na płodność.
Czy jest jakakolwiek pozytywna strona przyjmowania takich właśnie środków korzystania z...
Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc jednoznacznie mówi, to jest ten sam nałóg, czy palimy zwykłego papierosa, czy stosujemy e-papierosy, to jest po prostu przyjmowanie nikotyny, dalej jesteśmy uzależnieni. Także żadnych pozytywnych skutków stosowania e-papierosów nie ma.
Regulacje, które zatwierdził rząd, mają ograniczyć używanie jednorazowych papierosów elektronicznych zarówno przez dorosłych, jak i osoby poniżej 18 roku życia.
Przepisy mają także regulować sprzedaż woreczków nikotynowych.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje, a potem po 12.20 porozmawiamy o tym, jak wojna na Bliskim Wschodzie przekłada się na sytuację branży turystycznej. Będziemy też mówić o atmosferze w Krakowie, gdzie zakończyła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
Patrzeć normalnie w sklepy, gdzie
można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody i kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego, o, tu może być nagroda.
Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie, o zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelen, jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja słuchaj co środę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Wielu próbuje, ale doświadczenia nie da się skopiować. Seat Arona w nowym wydaniu już od 85 300 zł. Wybierz europejską jakość. Za Chiny lepszego nie znajdziesz. Szczegóły u partnerów marki.
Same korzyści w promocjach. Do 800 zł i 5% na lokacie dla Ciebie do 50 000 zł na 3 miesiące. Otwórz online konto osobiste z kartą i usługami Santander Online. Sprawdź warunki na santander.pl.
Szczegóły w regulaminach promocji tylko dla nowych klientów. Lokata dla Ciebie na dzień dobry oraz 800 zł na start. Do promocji możesz przystąpić do 31 marca. Oprocentowanie stałe w skali roku. Konto to rachunek płatniczy. Usługi online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na santander.pl/pad. Materiał marketingowy.
Santander Bank Polska. Zmieniamy się w Erste.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl jak ze snu.
Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Tej wiosny genialnie wypoczniesz na Warmii i Mazurach. Czekają tu na Ciebie piękne widoki, szlaki piesze i rowerowe, mnóstwo atrakcji i doskonała oferta spa, relaks, cisza i smaczna kuchnia. Warmia i Mazury zapraszają. Więcej na mazury.travel.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Przez lata w otoczeniu Jeffreya Epsteina byli Polacy. Finansista kontaktował się z kobietami z Polski, ale nie miał rozległych kontaktów z przedstawicielami polskich elit. Tak wynika z akt opublikowanych przez władze USA. Wyjątkiem jest wzmianka o spotkaniu z byłym tenisistą Wojciechem Fibakiem. Ujawnienie ponad 3 milionów stron dokumentów związanych z Epsteinem, miliarderem i przestępcą seksualnym, wywołało wzburzenie i kryzys polityczny w wielu krajach. Siły irańskie mogą trafić w każdy statek w Zatoce Perskiej, a marynarka wojenna USA nie ma wystarczającej liczby okrętów do misji eskortowych, pisze dziś Frankfurter Allgemeine Zeitung. Według ekspertów w cieśninie Ormus Amerykanie będą musieli w najbliższych dniach udowodnić, że potrafią przeprowadzać przez nią statki mimo zagrożenia ze strony irańskich dronów i bezzałogowych jednostek nawodnych. Prokuratura w Tarnowie bada sprawę pomylenia próbek wody, w której wykryto bakterię Legionella, w efekcie czego tymczasowo zamknięto basen w Mościcach zamiast przy ulicy Piłsudskiego. Z powodu pomyłki klienci basenu przez kilka dni pływali w skażonej wodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Paweł Kunc, dziennikarz, ekspert rynku turystycznego, redaktor naczelny portalu panpodróżnik.pl. Dzień dobry.
Panpodróżnik.com. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa. Dziś w TOK 360 powiemy o pogarszającej się sytuacji cywilów w Libanie, ale teraz jednak wracamy do wątku, o którym wczoraj mówiliśmy także chociażby w EKG, czyli do branży turystycznej. Po tym jak zaatakowane zostały za pomocą irańskich dronów cele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Arabii Saudyjskiej, szybko upadł mit tych państw jako bezpiecznych przystani na Bliskim Wschodzie, takiego turystycznego raju. No ale świat nie lubi próżni, więc będzie trzeba znaleźć jakieś inne kierunki. Jeśli nie Dubaj, to co?
No na ten moment tak naprawdę beneficjentami całej tej sytuacji zamieszania w bliskowschodnim kotle są kraje Europy Zachodniej, Europy Południowej. Klienci tak naprawdę nie tylko z Polski szukają bezpieczeństwa i kiedy głosują swoim portfelem w kwestii wyborów wakacyjnego miejsca, gdzie chcą spędzić swój urlop, a wcześniej mieli na przykład zarezerwowane wyjazdy do Omanu albo do któregoś z Emiratów w ramach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no w tym momencie raczej łakomym wzrokiem spoglądają na Grecję, na Portugalię, na Hiszpanię czyli miejsca, w których szanse na to, że jakiekolwiek odpryski konfliktu, o którym teraz mówimy, będą miały impact, przełożenie na ich urlop, są znikome albo bliskie zero.
Ale czy to jest tak, że rzeczywiście polscy turyści szukają bezpieczeństwa, czy nie jest tak, że mimo wszystko niektórzy wciąż próbują wyjechać właśnie na Bliski Wschód, dlatego, że jest tam po prostu w tym momencie taniej siłą rzeczy?
No tutaj dwie kwestie wchodzą tak naprawdę do gry. Pierwszą jest cena czyni cuda, tak? Czyli to powiedzenie, które powoduje, że niekiedy naszym rodakom właśnie ów walor jak najniższych kosztów wyjazdu przesłania nieco kwestię bezpieczeństwa. No tutaj tuż przed wejściem na antenę TOK FM miałem okazję widzieć ofertę na wyjazd 7-dniowy z Warszawy z wylotem pojutrze do 4-gwiazdkowego hotelu z All Inclusive i ten wyjazd zamykał się w niecałych 500 zł na osobę. To pokazuje, jak bardzo ceny runęły, jak bardzo ta sytuacja geopolityczna wpływa na turystykę i na to, gdzie te ceny się zmieniają i fluktuują. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o naszych rodakach, przepraszam, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych wprost powiedział, że statystyki pokazujące, że już po wszystkich ostrzeżeniach, kiedy wiadomo było, że cała sytuacja zmierza do raczej wojskowej interwencji i zamieszania w tym bliskowschodnim kotle, jednak nasi rodacy zdecydowali się tam jechać nawet z dziećmi poniżej 15 roku życia, no co pokazuje, że chyba jednak niekiedy warto włączyć rozsądek w naszej głowie.
Ale to muszę dopytać o te 475 zł za 7-dniowy wyjazd. Czy to się w jakikolwiek sposób opłaca biurom podróży, czy one chcą po prostu pokazać, że to jest kierunek, gdzie jeszcze będziemy latać?
I jedno i drugie. To znaczy pamiętajmy o tym, że w tym momencie to, o czym pan redaktor słusznie zauważył, czyli ów mit bezpiecznej zatoki, miejsca, gdzie możemy zawsze bezpiecznie wypoczywać, delikatnie ucieka w niebyt. I z punktu widzenia osób zarządzających produktem turystycznym w Omanie czy w Emiratach Arabskich, no oni naprawdę bardzo duże środki finansowe włożą w to, aby przekonać ponownie turystów, że warto tam jechać. W związku z tym, jeżeli mówimy o krajach, które są niedaleko, czyli o Egipcie i o tej kwocie poniżej 500 zł, no z jednej strony to jest cena absolutnie dumpingowa, która może służyć marketingowo do pokazywania, słuchajcie, przyjedźcie do nas, bo teraz u nas jeszcze jest bezpiecznie, jest pięknie, jest słońce, etc. A z drugiej strony może to być po prostu minimalizacja strat, bo z drugiej strony umówmy się, lepiej zarobić per klient 500 zł, niż zarobić nic.
A jak w tym momencie kształtuje się sytuacja w Turcji dla branży turystycznej właśnie jeśli chodzi o wyjazdy Polaków do Turcji? Bo wydaje mi się, że to był przez lata bardzo, bardzo popularny kierunek. To nie jest bezpośrednia sfera konfliktu, aczkolwiek leży blisko i te odpryski tam rzeczywiście dotarły.
Dalej jest to bardzo popularny kierunek. Turcja od wielu lat jest liderem, jeśli mówimy o wyborach zagranicznych wojaży naszych rodaków. No powodów jest wiele, między innymi relacja jakości do ceny. Aktualnie problem, jeżeli chodzi o Turcję, to o czym pan redaktor raczył wspomnieć, dotyczy tylko niewielkiego wycinka południowej części Turcji. To jest pas mniej więcej 30 kilometrów przy granicy z Syrią, ale te ostrzeżenia tam były już wcześniej. Dodatkowo jeszcze część z miast została objęta ostrzeżeniem chociażby MSZ. Niemniej jednak długoterminowo, jeżeli ten konflikt nie będzie zmierzać ku zakończeniu pokojowemu, jeżeli nie, oczywiście nie chcemy tego nie tylko jako branża turystyczna, ale wtrącą się w to wszystko także Kurdowie, o czym już słyszymy i konflikt rozleje się na całą Turcję, to przewiduję, że przełożenie na rezygnację z wyjazdów do Turcji, jeżeli mówimy o wyjazdach, zwłaszcza zbieramy podróży, może być bardzo szybkie, bardzo gwałtowne i przede wszystkim bardzo bolesne dla kieszeni lokalnego biznesu.
Jak długa jest pamięć turysty? To znaczy, wojna kiedyś się skończy, zacznie się liczenie strat również branży turystycznej, no i zacznie się prawdopodobnie znowu próba odbudowania tego wizerunku państw bezpiecznej zatoki. Czy to jest kwestia miesięcy, czy może lat, zanim turyści rzeczywiście znowu masowo na taką skalę, jak jeszcze w 2025 będą chcieli tam wyruszyć?
Ta pamięć często jest to pamięć złotej rybki, czyli zapominamy natychmiast o tym, że było coś złego i ponownie, jeżeli cena czyni cuda, to tam po prostu jedziemy. Niemniej jednak jesteśmy doświadczeni już o to, co było wcześniej. Pamiętamy, jak wyglądała kwestia chociażby Tunezji jako bardzo popularnego kierunku na mapie naszych wyjazdów, po zamachach, które miały tam miejsce, gdzie ten kierunek tak naprawdę dla turystów z Polski zamarł. Tam nie było prawie w ogóle ruchu i odbudowa tego ruchu zajęła dobrych kilka lat. Z drugiej strony ci, którzy wieszczyli chociażby w trakcie pandemii koronawirusa, że turystyka się nie podniesie, to o czym mówiłem, że turyści będą pamiętać, że jest niebezpiecznie, że może warto nie latać na drugi koniec świata, tylko podróżować do tutaj, czyli mówiąc kolokwialnie, na przykład w obrębie naszego kraju, no byli w błędzie, ponieważ statystyki i słupki wystrzeliły w kosmos, a właściciele biur podróży i tour operatorzy, gdyby byli kotami, to by właśnie merdali ogonem z radości.
Czyli Polacy przesuną się teraz do Europy Zachodniej i ceny w Europie Zachodniej będą rosnąć?
Już teraz to widzimy. To znaczy na ten moment, patrząc na średnie ofertowanie i na ceny wyjazdów w biurach podróży, jeżeli mówimy chociażby o południu Grecji, o południu Hiszpanii, one już maszerują w górę, natomiast ta dynamika tych wzrostów będzie znacząco większa w momencie, w którym ten konflikt na Bliskim Wschodzie będzie nierozwiązywalny. Pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy, chociażby dla słuchaczy Tok FM, mianowicie o cenach biletów lotniczych. Immanentną, największą częścią składową ceny jest cena paliwa lotniczego. Jeżeli obecne perturbacje w rejonie Zatoki Perskiej spowodują, że to paliwo będzie niedostępne na kontraktowaniu, ergo będzie droższe, w związku z tym linie lotnicze podniosą ceny biletów już nie tylko do krajów, jeżeli chodzi o podróże do krajów na Bliskim Wschodzie, ale także na przykład na egzotyczne wyjazdy, gdzie to paliwo jest, tak jak powiedziałem, ważnym elementem. I to się odbije już na kieszeni, na portfelach w ramach budżetów wyjazdowych już wszystkich, a nie tylko i wyłącznie osób myślących o Bliskim Wschodzie.
Bardzo dziękuję. Paweł Kunc, dziennikarz, ekspert rynku turystycznego, redaktor naczelny portalu panpodróżnik.com. Zaraz za chwilę wrócimy do Polski, a konkretnie do Krakowa, gdzie zakończyło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta. Jest z nami profesor Radosław Marzęcki, Instytut Socjologii na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Karty z podpisami pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego trafią dziś na stół komisarza wyborczego. Co dalej?
No, komisarz wyborczy będzie miał teraz 30 dni na weryfikację tych podpisów. Tutaj już mieliśmy kiedyś taką sytuację jeszcze za czasów prezydentury Jacka Majchrowskiego, kiedy taka inicjatywa nie doszła do skutku właśnie z uwagi na to, że część podpisów została zakwestionowana. Natomiast organizatorzy, czy komitet organizacyjny tego referendum krakowskiego w tym momencie ma tutaj taką bezpieczną bazę tych podpisów, zebrano ich, jeśli wierzyć tym komunikatom, ponad 130 tysięcy, czyli dwukrotnie więcej niż należało zebrać. Jeśli komisarz wyborczy zweryfikuje pozytywnie niecałe 60 tysięcy podpisów jako prawidłowo złożone, no to będziemy się tutaj w Krakowie do referendum na pewno przygotowywać.
130 tysięcy podpisów to nawet jak na Kraków, duży organizm miejski, to jest bardzo duża liczba, co oznacza, że tak bym wnioskował, że jest atmosfera sprzyjająca odwołaniu prezydenta Krakowa.
No w takiej miejscowości, w takim mieście jak Kraków, gdzie prezydentem został kandydat, który miał przewagę około 5 tysięcy głosów nad swoim kontrkandydatem w drugiej turze, pewnie to nie dziwi. Wspominaliśmy już kiedyś w rozmowie na falach Radia Tok FM o tym, że ta naturalna opozycja względem Aleksandra Miszalskiego w momencie rozpoczęcia przez niego kadencji, ona tutaj była bardzo liczna, ale też wewnętrznie zróżnicowana, więc zbieranie podpisów na pewno łączy interesy różnych środowisk, ale od momentu, kiedy referendum zostanie rozpisane, to te interesy się tutaj rozejdą w zależności od tego, które z ugrupowań, środowisk będzie tutaj miało ochotę powalczyć o ten fotel po Aleksandrze Miszalskim, gdyby został faktycznie odwołany. Więc myślę, że tutaj zupełnie inaczej będziemy na tę sprawę patrzeć w momencie, kiedy zostanie wydane postanowienie o rozpisaniu referendum.
Panie profesorze, a to skoro poruszył pan tę kwestię rozmaitych interesów grup, które zbierają podpisy pod referendum, istnieje scenariusz, w którym Aleksander Miszalski zostaje odwołany, po czym jest rozpisane, zostaną rozpisane nowe wybory na prezydenta i Aleksander Miszalski ponownie zostaje prezydentem?
Przykład Zabrze pokazuje tutaj, że środowisko, które które przegrywa w referendum, czyli prezydent zostaje odwołany, jest w stanie się odbudować w ponownych wyborach. Natomiast no, trudno jest tutaj wyrokować, jak te nastroje faktycznie się w Krakowie przesunęły, ponieważ nie mamy żadnych regularnych badań lokalnej opinii publicznej na ten temat. Takie badania sprzed 2 miesięcy czy 3 miesięcy pokazywały, że poparcie dla Aleksandra Miszalskiego jest wciąż bardzo wysokie. Wtedy oscylowało w okolicach 70% nawet. Natomiast takie badania, gdyby były dzisiaj powtórzone, to myślę, że one by te proporcje troszkę odwróciły. No z racji tego, że nam się zmienił też i klimat opinii, i dyskurs, i pewne tematy dotarły do zwykłych obywateli, co pewnie też wpłynęło w jakiś sposób na refleksję. Nie sądzę, żeby Aleksander Miszalski tutaj jakoś startował ponownie. Prawdopodobnie mielibyśmy tutaj inne rozdanie. Natomiast Platforma Obywatelska w Krakowie wciąż silna jest, zawsze była. Natomiast jeśli chodzi o wybory, to tutaj nie miała okazji się pokazać, no głównie dlatego, że bardzo silną pozycję miał prezydent Majchrowski, który wygrywał kolejne wybory przez 2 dekady.
A to panie profesorze, skoro już weszliśmy trochę na poziom polityki ogólnopolskiej, to na końcu zapytam, jak te procesy związane z i kontrowersjami, i możliwością odwołania prezydenta drugiego pod względem liczby ludności miasta w Polsce przekładają się na tę politykę krajową? Czy one się przekładają, czy ta polityka samorządowa umiarkowanie miesza się z tą polityką z wiejskiej?
No patrząc tu w Krakowie, to te tematy z góry, tak, z centrum raczej nie przenikają. Jeśli chodzi o argumenty wysuwane przeciwko prezydentowi, to one mają głównie właśnie ten walor i wymiar lokalny. Natomiast w drugą stronę też, jeżeli rozmawiamy, to przede wszystkim rozmawiamy o samym referendum. Kraków podawany jest jako taki dosyć spektakularny przypadek, ponieważ miasto jedno z większych, znacznie większe znaczenie niż referendum w Zabrzu. Natomiast myślę, że ten temat gdzieś przeniknie do debaty medialnej na poziomie całego kraju, gdyby faktycznie i do samego referendum doszło i w tym referendum Aleksander Miszalski zostałby odwołany. Natomiast z drugiej strony trzeba też cały czas myśleć o scenariuszu, w którym nie zostaje odwołany, wzmacnia swoją pozycję. Zresztą w ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych nieco zmienił retorykę, pisząc o tym, że referendum to jest najlepsze, co mogło mu się przytrafić, że taki kryzys daje szansę na odbudowanie się. Trochę w takim tonie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, ale da się wyczuć, że prezydent Krakowa ma takie poczucie, że jest to taka gra o śmierć i życie, prawda? Albo wygram, albo przegram. Natomiast faktycznie, no, jeśli przegra, to jego pozycja znacznie osłabnie. Jeśli wygra, to niepomiernie się tutaj wzmocni.
Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Marzęcki, Instytut Socjologii na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, był z nami. Teraz w studiu Wojciech Kowalik. Dzień dobry. EKG za kilka minut.
$90 kosztuje w tej chwili baryłka ropy. Szczególnie przyglądamy się w tym tygodniu temu, ile ta baryłka ropy kosztuje, no a to w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Więc w pierwszej części EKG zobaczymy, co słychać na rynkach, a w drugiej części EKG ważne informacje dla przedsiębiorców, bo 3 tygodnie zostały do drugiej odsłony wielkiej rewolucji, z którą w tym roku mają do czynienia, czyli krajowego systemu e-faktur. Od 1 kwietnia dołączą do niego też najmniejsze firmy.
Wojciech Kowalik wraca do Państwa po 12.40.
Reklama.
Jeszcze tylko dzisiaj ekstra rabaty w RTV Euro AGD na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Slim 7 kg Energy Spin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Cześć Aniu.
Cześć Małgorzata.
Gosiu, przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl jak ze snu.
Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Marian, a gdzie mogę kupić
ten... Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
W nowej polityce Iran się trzyma. Izrael w schronach, koniec raju w Dubaju, a także operacja Czarnek, ambasadorzy Marek, jak się dziś kradnie, uciekające zakonnice, wielkie strachy w Hollywood, nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
Tania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
Na patelnię i gotowe.
Tania Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Nieważne, gdzie robisz zakupy. W każdym Lidlu możesz odzyskać swoją kaucję. Bez paragonów z innych sklepów.